się przejawiła i pozbawiła nas tej wspaniałej obietnicy i ona po prostu nie zadziałała. Bo jest napisane, nie dawajcie diabłu przystępu. To znaczy, że jak się nie pilnujemy, to mu dajemy przystęp i on to wykorzysta. I my niestety później niesiemy tego konsekwencje. Albo jest inne takie wspaniała obietnica w liście Jakuba, że jak kto choruje, niech zawoła starszych zborowych, niech się modlą i modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. I jakie są nasze doświadczenia? Myślę, że jakby rozmawiać, no to potrafimy przytoczyć przykłady, kiedy tak się stało. I chwała za to Panu, że znamy takie przypadki, że ta obietnica zadziałała. Ale też na pewno, jeżeli będziemy szczerzy, to potrafimy przytoczyć przypadki, gdzie dokładnie tak postąpiliśmy, a obietnica nie zadziałała. I dlaczego? Czy Słowo Boże jest nieprawdą? Słowo Boże jest prawdziwe. Ale przypomnijmy sobie miejsce, które mówi, dlaczego też jest między wami wiele słabych i chorych, bo gdybyście się sami rozsądzali, nie bylibyście sądzeni. A więc znowu widzimy, że jakieś uchybienia z naszej strony, jakieś zło, i to może być grzech, to mogą być przejawy naszej starej natury, nasze stare, nieprzeobrażona osobowość i reakcje i zachowania z tego wynikające. Jakieś zło pozbawia nas tej Bożej obfitości i te obietnice po prostu nie działają. A więc obietnice w Słowie Bożym są dla mnie takim dowodem, że powinno i może być znacznie lepiej niż jest w moim życiu, tak przeciętnie. I właśnie widzę taką potrzebę, żebyśmy właśnie szukali tego, co jest normą, ale nie tą normą, którą my znamy z naszej tej przeciętności, codzienności, ale co jest normą w Bożych oczach, co jest tym stanem docelowym, który nam przedstawia Słowo Boże. I drugi punkt to jest Kościół czasów apostolskich. Myślę, że nie trzeba przekonywać nas, że wtedy życie duchowe było na wyższym poziomie, że tak się wyrażę. Że oni byli bardziej gorący dla Pana i że Pan z nimi współdziałał w taki bardziej oczywisty i bardziej ewidentny sposób niż to obserwujemy dzisiaj na co dzień. Po prostu były różne znaki. Ewangelia się szerzyła jak pożar po całym świecie i tak dalej. I życie wierzących było po prostu bardziej oddane Panu. Ta relacja była bliższa i my dzisiaj mamy kłopoty często z interpretacją Nowego Testamentu, bo nie do końca rozumiemy te poszczególne stwierdzenia, a wyobraźmy sobie, że oni w ogóle nie mieli Nowego Testamentu, a byli w stanie go sobie sami napisać. Taka była Boża obfitość, takie było potężne działanie Ducha Świętego w ich życiu, że oni nie tylko, że bez testamentu się potrafili obejść, ale byli w stanie go sobie napisać pod natchnieniem Ducha Świętego. I to jest wspaniałe właśnie. I trzeci, Jezus jako nasz wzorzec. W całym Piśmie Świętym, to znaczy w całym Nowym Testamencie jest mnóstwo zachęt i mnóstwo wskazówek, które nas do tego dopingują, żeby naśladować Jezusa Chrystusa. Nie jakiegoś człowieka, nie świętego Piotra, nie świętego Jana, nie świętego Pawła, ale Jezusa Chrystusa, bo On jest naszym wzorcem. On jest tym, którego należy słuchać, którego należy naśladować. I jest wiele takich miejsc, które mówią, do Galacjan mówi apostoł Paweł, dzieci moje, które znowu z boleścią rodzę, aż Chrystus zostanie ukształtowany w was. I apostoł widział wyraźnie, że to jest dopiero stan docelowy. I do Efezjan powiada, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i tak dalej, do pełni wymiarów chrystusowych. To jest normalność. To jest duchowa obfitość, którą Bóg przewidział dla swojego ludu. I dopóki my tego nie posiadamy, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że cierpimy z powodu jakichś ograniczeń i powinniśmy właśnie wołać do Pana, aby darował nam wyjście, aby nas wyzwolił, aby właśnie nas poprowadził dalej naprzód do tej duchowej obfitości. Ludzie Boży w historii, wiemy, że wielu było takich ludzi, których szanujemy bardzo, nawet zostali uznani niektórzy z nich za świętych i słusznie, bo byli świętymi, którzy wysunęli się w swoim życiu, w swojej relacji z Bogiem i w skuteczności swojej usługi znacznie ponad przeciętność. I no może ktoś powie, no zawsze jest tak, że jest jakiś złoty środek i tam się skupia większość, a potem są te ogony, na jednym są tacy ci opieszali, ci maruderzy, którzy tak ledwie, no a ktoś się wybija tak bardziej do przodu. Ale moi drodzy, ta obfitość w życiu niektórych właśnie sług Bożych, ostatnio wyszukałem życiorys Wigelsworta i zacząłem sobie czytać po wielu latach po raz kolejny. I ta obfitość, ona świadczy o tym, że właśnie Bóg ma więcej dla człowieka wierzącego niż tą przeciętność, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Ale ich właśnie to dopingowało. Oni mieli w sobie głód, oni mieli w sobie pragnienie, oni dążyli z całej siły, to tam widać w tym życiorysie. I jest wspaniałe, że my w dzisiejszym czasie mamy wiele tych świadków, ten obłok świadków z historii Kościoła właśnie, który świadczy o tym, że kto chce i kto pragnie, kto jest zdeterminowany ponieść koszty, może wspaniałą, nadprzeciętną społecznością się cieszyć z Bogiem i też wykonać znacznie więcej w swoim życiu niż przeciętnie człowiek, który jest taki opieszały, który po prostu zadowala się tym i nie martwi się tym, że to wspaniałe Słowo Boże tak nie do końca funkcjonuje w jego życiu. I przebudzenia, to znamy, to jest bardzo żywy temat ostatnio. Po prostu pewne okresy w czasie i pewne miejsca w przestrzeni, gdzie w szczególny sposób Bóg objawiał się wśród swojego ludu. Gdzie wracał po prostu jak gdyby okres apostolski, gdzie Ewangelia kruszyła ludzi nawet bez wielkiego mówienia, gdzie tłumy garnęły się pod Słowo Boże i były przemieniane przez moc Bożą. I to wszystko, ja nie wierzę, że to były wyjątki, ja nie wierzę, że to były przypadki, kiedy Panu Bogu z jakiegoś powodu, z jakiegoś takiego kaprysu się upodobało coś szczególnego zrobić. Ja wierzę, że to jest normalność. I nie wierzę, że normalnością jest to, kiedy właśnie lud Boży w tych różnych ograniczeniach tkwi i się na to godzi. I aktualny rozwój na świecie też mnie o tym upewnia. Po pierwsze, bardzo głośne jest zwiastowanie właśnie takie, że należy dążyć do celu. Tym bardziej, że się przybliża koniec wieku, że się przybliża przyjście Pańskie. A zanim On przyjdzie, to musi nastąpić odnowienie wszystkich rzeczy. I Jego oblubienica, czyli Jego Kościół, Jego lud, musi przyjąć tą postać docelową. Właśnie tą postać zgodną z Bożą dokumentacją, z tymi Bożymi planami, tak jak one są przedstawione w Piśmie Świętym. I dlatego od pewnego czasu bardzo mnie raduje to, co widzę, że to zwiastowanie jest bardzo głośne właśnie, że trzeba iść naprzód, że trzeba zdobywać to, czegośmy jeszcze nie zdobyli, że jest na to czas i jest na to odpowiednia pora i Pan sobie tego życzy i Duch Święty przynagla nas w tym kierunku, żeby to robić, żeby właśnie, tak jak apostoł Paweł mówi do Filipian, zapominając na to, co za mną, zdążam do celu. Nie żebym już uchwycił, powiada, nie żebym już uważał się za doskonałego, ale biegnę do celu, napieram, aby osiągnąć, aby uchwycić to, do czego zostałem uchwycony. I ostatni punkt, pragnienie i głód, o tym akurat była mowa tydzień temu, brat Dominik na ten temat mówił. I to jest, nie będę prosił, aby podnieśli ręce ci, którzy pragną postępu duchowego w swoim życiu, pragną dla swojego życia większej obfitości niż jaką dotychczas się cieszą. Ale widzę na wielu miejscach i wiem, że wiele by się podniosło rąk, że Pan aktualnie w dzisiejszym czasie daje swojemu ludowi takie pragnienie, że po prostu coś wewnątrz nas zachęca, coś wewnątrz sprawia, że my się nie zadowalamy tym, co dotychczas osiągnęliśmy, ale tak jak apostoł Paweł, chcemy zdążać do przodu, chcemy ponosić ten koszt, chcemy się korzyć przed Panem i chcemy zdobywać to, co On ma dla nas. Chcemy wyciągać nasze ręce po to, co On nam chce darować, a On jak najbardziej pragnie naszej obfitości, bo kiedy my żyjemy w obfitości, to Jego chwała się przejawia i On jest uwielbiony na świecie. Po to On swój Kościół wzbudził do istnienia, aby przez ten Kościół uwielbić swoje imię przed światem, przed szatanem, przed światem ciemności. Może poproszę następną folię, gdzie starałem się przedstawić takich kilka dziedzin, w których w ostatnim czasie takie brzmi mocne zwiastowanie, mocny nacisk wierzeń Ducha Świętego, który pobudza tych różnych Gedeonów. Ja się z tego cieszę, że ich powstaje coraz więcej, że powstają wręcz jak grzyby po deszczu w różnych miejscach, nie tylko najbliżej nas, ale i w innych krajach i tak dalej. Po prostu świat się stał mały i bardzo ten przepływ informacji się ułatwił i dzięki temu Kościół na całym świecie jest jak gdyby bardziej zespolony, dlatego że od razu wiemy, co się gdzieś dzieje, jakie są trendy, jakie są jakieś przemiany, co jest zwiastowane, co Duch mówi do zborów. I dzięki temu jakoś tak tworzy się taka wspólna świadomość. I wśród tych, którzy właśnie mają taki głód, którzy mają takie pragnienie, którzy właśnie wołają do Pana z prośbą, aby ich życie ulegało przemianie, to takie się rysują pewne dziedziny, w których te zmiany zachodzą i powinny zachodzić. I konieczne jest, żeby zachodziły. I podziwiam, jak Pan niektórych tych Gedeonów bardzo szczegółowo instruuje, wręcz precyzyjne wskazówki im daje, co i jak należy czynić i jak należy postępować, żeby się wydobyć z tych krępujących ograniczeń, z tych różnych właśnie więzów, które szatan próbował narzucić Kościołowi. I nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo to by dużo czasu zajęło, ale to mniej więcej o tym, o tych rzeczach, które tu są wymienione, chociaż może nie tylko, może trzeba by uzupełnić to pewnymi punktami. O tym się bardzo wiele mówi i wierzę, że się będzie mówić nadal i nie tylko mówić, ale że będziemy widzieć konkretne kroki w tym kierunku, że będziemy czynić konkretne kroki w tym kierunku w naszym osobistym życiu i w naszym tym życiu wspólnotowym. Ale te wszystkie punkty, one się sprowadzają właściwie do jednego. One się sprowadzają do tego, że my musimy stawać się bardziej podobni do Chrystusa. Że nasze życie musi być bardziej przekształcane na Jego obraz. Bo do tego się sprowadza wszystko. W żadnym z tych punktów nie będzie prawdziwego postępu, jeżeli to będzie bazować tylko na jakichś ludzkich umiejętnościach, ludzkich zdolnościach, albo na jakichś organizacyjnych środkach, czy metodach, czy sposobach działania. Istotne jest to, żeby Jezus w nas wzrastał, a my, nas żeby ubywało. My, abyśmy się zmniejszali. Wtedy będzie postęp we wszystkich tych dziedzinach. I wtedy szatan będzie tracił kontrolę. Ale chcę też podkreślić, że właśnie największym przeciwnikiem tego naszego przebijania się do przodu, do duchowej obfitości jest szatan. I dopóki człowiek tak siedzi spokojnie, to on mu daje spokój i jest bardzo zadowolony z tego. Już sobie bądź chrześcijaninem, już sobie chodź na nabożeństwa, już sobie czytaj Biblię, tylko się nie domagaj Bożej obfitości. I wiemy, że tak było w Egipcie, jak jeszcze był lud izraelski, to oni tam byli niewolnikami, wyrabiali te cegły. Ostatnio ten film, co był, to tak to unaocznił, to było wstrząsające, jak oni w tym bagnie tam się na bosakach brodzili. Tak to mną wstrząsnęło. I było tak w miarę dobrze, mieli cebulę, mieli czosnek i tak dalej. Ale jak powiedzieli, że oni chcą Panu służyć, to cała ta potęga Egiptu się obróciła przeciwko nim. I moi drodzy, jak my damy najaw, okażemy zdecydowanie iść za głosem Bożym i domagać się tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas, to diabeł będzie miał najwyższy stopień alarmu. I zacznie nas atakować, żeby nam to wybić z głowy. O, wam się chce przebudzenia, tak? To ja wam pokażę przebudzenie. Do robót pańszczyźnianych. Więcej cegły robić, słomy im nie dawać i tak dalej. I my musimy, nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru, to trzeba przyjąć. Nawet jest takie, można znaleźć takie głosy, takie zwiastowanie, takie teksty, żeby się za bardzo nie wychylać, żeby za bardzo sobie nie pozwalać przeciwko szatanowi, żeby raczej tak, no. I rzeczywiście te ostrzeżenia są prawdziwe. Rzeczywiście, jak się nie będziemy wychylać, to szatan nam da spokój. Ale to będzie życie w niewoli. A kto chce pełności, to musi stawić czoła szatanowi. I musi się liczyć z tym, że szatan zrobi wszystko, co możliwe, aby go zatrzymać. Ale większy jest ten, który jest w nas. I nie pozwoli się zatrzymać. I poproszę ostatnią folię, która właśnie jakoś tak próbowałem podsumować. Można być zadowolonym z siebie i tak sobie uprawiać taką religię i mieć tą wymówkę, że przecież tak jest przeciętnie, że nawet to jeszcze my jesteśmy ponadprzeciętną. Ale to nie jest to, czego oczekuje nasz Pan. I to nie jest też to, co nas do końca może zadowolić. I wierzę, że nie zadowoli nas. I mnie nie zadowoli, moi drodzy. Ja już wybrałem i ze mną już nie ma mowy na ten temat. Wiecie, może ja parę słów powiem tak o sobie. Moje życie się kształtowało w latach 50. duchowe, jak działali ci tacy ewangeliści, którzy uzdrawiali. Ich był cały szereg. Oni są znani jako taki ruch Voice of Healing, bo takie czasopismo się wtedy ukazywało. I mnie to bardzo pobudzało. Mnie wtedy właśnie taka Bóg zakorzenił we mnie takie pragnienie duchowej obfitości, takie pragnienie wchodzenia w to wszystko, co Pan ma dla człowieka. I jeśli wiem, że są tacy, którzy pamiętają moje usługi, powiedzmy 20 lat temu czy 25 lat temu, to się zawsze przejawiało. Ja zawsze o tym myślałem. I to wiedzą ci, którzy mnie słuchali może wtedy, ale nie wiedzą tego, że można to głosić, a w pewnym momencie może nastąpić zastój. Coś się zahamuje, wpadnie człowiek w jakąś pułapkę i po prostu przestanie się rozwijać. I dalej ma może tą perspektywę, dalej nawet o tym może mówić, ale nie posuwa się po prostu do przodu. Udaje się szatanowi go zablokować. I tak było w moim życiu. Ale w 96 roku Pan tak mocno mną wstrząsnął i właśnie mi pokazał, że teraz jest czas, kiedy on chce prowadzić swój Kościół naprzód, kiedy każdego wierzącego chce prowadzić naprzód, że jest czas, aby się uniżać, aby szukać Jego oblicza, aby oczyszczać swoje życie, odstępować od złego i zdobywać nowe rzeczy. I dlatego jakoś tak bardzo mi to leży na sercu, abyśmy nie uważali za normalność tą przeciętność, w jakiej żyjemy na dziś, ale aby normalnością dla nas było to, o czym mówi Słowo Boże. Ten docelowy stan, który przedstawia Słowo Boże. I abyśmy właśnie szli naprzód, bo wtedy rzeczywiście pójdziemy naprzód. Wołajmy do Pana i czyńmy te kroki właśnie, które nas będą przemieniać. I my będziemy ulegać przemianie i będą ulegać przemianie okoliczności wokół nas. Ja się tak bardzo z tego cieszę, że właśnie jest mi dane jeszcze w tych podeszłych latach żyć w takim czasie, gdzie to, co było tak przez wiele, wiele lat takim moim marzeniem, a nieraz mi się wydawało, że nic się nie dzieje w tym kierunku, że wręcz jest w niektórych aspektach coraz gorzej. To dzięki Bogu teraz widzę, że nasz Pan z niczego nie zrezygnował, że ten docelowy stan zostanie osiągnięty. Nawet więcej niż ja bym w stanie marzyć, nawet więcej niż ja bym w stanie sobie wyobrazić, bo to, co Pan zamierzył, to też wykona. Ale potrzebuje właśnie tych, którzy stoją przy Nim całym sercem i pójdą w tym kierunku, pozwolą się prowadzić, uczulą, nastawią swoje uszy na to, co Duch mówi do zborów, co też mówi przez tych Gedeonów, których sobie wzbudza. A wierzę, że jeszcze wiele radości nas czeka, że wiele zwycięstw nas czeka, że zobaczymy też zwycięstwa i w tych sprawach, w których szatan jeszcze tak mocno nas krępuje, że się wydaje, że nie damy rady, ale jestem pewien, że damy rady, kiedy pójdziemy tą drogą wytrwale i z taką niezachwianą wiarą, że Pan dotrzymuje swojego słowa. Amen.